Drodzy braterstwo, miło nam tu wszystkim się było spotkać. Bracia, widzicie, jak wiele pracy wy nałożyli, żeby z tego warsztatu pracy zrobić salę, gdzie możemy się spotkać i rozważać nad słowami pańskimi. Widzieliśmy też na ekranie, że w Izraelu nasz Pan tyle nie potrzebował zachodu. Stanął na górze. Wszyscy usiedli i bez specjalnych przygotowań mógł do nich przemawiać. Może klimat tego kraju jest bardziej sprzyjający. No my dzisiaj byśmy tak nie zaryzykowali, że tutaj na okolicznym wzgórzu pójdziemy i będziemy słuchać, a może i słuch też nie usłyszelibyśmy, bo potrzebujemy mikrofonów, ale tam Pan mówił i wszyscy słuchali. Wyobraźcie sobie, jak musiało być cicho. Dlaczego tu mamy mikrofony? No bo ktoś coś powie, ktoś szepnie, ktoś się odezwie i jest szum. Tam nie było mikrofonów. Nasz Pan przemawiał i musiała być olbrzymia cisza, że wszyscy słyszeli. Pan zaczął mówić. Pierwsze słowa, które skierował, to zwrócił się do kogo przyszedł. Brat Jasiu mówił, do kogo? 8 błogosławieństw to osoby, do których Pan adresował swoją misję. Ale po tym wstępie nasz Pan chciał im przekazać wszystkim, co było celem jego misji. Gdy występuje nowy nauczyciel, gdy występuje jakiś nowy prąd, gdy występują jakieś zmiany, wszyscy chcą się dowiedzieć, czego mają dotyczyć? Co chcesz zrobić? I nasz Pan zaczął od ciekawych słów. Nie mniemajcie, abym przyszedł rozwiązywać zakon. Pan mówi, ja nie przyszedłem tutaj, żeby coś w zakonie zmieniać, żeby kasować zakon, żeby wprowadzać coś całkiem nowego. Nie mniemajcie, że ja to przyszedłem zrobić. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroki. Być może niektórzy liczyli na to, że Pan po tym wstępie powie, a teraz ogłaszam wam nowe prawdy. Będziemy postępować tak, tak i tak. To wszystko, co było stare, było złe. Tak postępują rewolucjoniści, tak postępują wszyscy, którzy chcą pociągnąć za sobą tłumy. To stare, to wszystko było złe, a ja wam pokazuję nowe, lepsze. Nic z tego. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroki. W naszej Biblii jest słowo zakon. Pan, gdy mówił, zapewne powiedział, nie myślcie, że przyszedłem rozwiązać Torę albo proroku. Bo zakon dla nas oznacza prawo. I tak niektóre tłumaczenia mówią, zakon po rosyjsku to też prawo. Ale nazwa zakon dotyczyła też Tory, czyli 5 ksiąg Mojżesza. Ta sama nazwa mówiła o 5 księgach Mojżesza, o prawie związanym z przymierzem zakonu. Dokładnie nie wiemy, co miał Pan na myśli mówiąc, nie mniemajcie, abym przyszedł rozwiązać zakon albo proroki. To połączenie słowa zakon, Tora i proroki wskazuje nam na to, że Panu zapewne chodziło o 2 części Biblii hebrajskiej, czyli Torę, 5 ksiąg Mojżesza i proroków, czyli zbiór ksiąg proroczych. Nasz Pan mówi, że nie jest jego celem dokonywać w tych księgach zmian, rewolucji, ale Pan mówi dalej, że on przyszedł nie żeby rozwiązać, ale żeby co zrobić? Żeby wypełnić. Co to znaczy wypełnić? Czasami myślimy, że oznacza to tylko, żeby coś zrobić tak, jak jest napisane. Wiemy, że w zakonie, w Torze, zarówno w Torze, jak i w prorokach jest wiele fragmentów, które mówiły o Mesjaszu. I Pan wielokroć, i apostołowie, który, i autorzy Ksiąg Nowego Testamentu, którzy notowali życia z Pana, czasami notują. A to zrobił, aby się wypełniło Pismo. Czyli nasz Pan przyszedł po to, aby pewne zapisy, które tam były zapisane wiele, wiele lat wcześniej, przyszedł po to, aby zrobić tak i potwierdzić to, że jest Mesjaszem. Ale z drugiej strony możemy również pomyśleć, że nasz Pan przyszedł, aby wypełnić zakon. Zakon to nie tylko księga, ale zakon to również zawarte w nim prawa, przepisy. I nasz Pan mówi, ja przyszedłem je co zrobić? Wypełnić. Możemy to stąd wnioskować, że nasz Pan żył zgodnie z tymi przepisami. Jak każdy Żyd znajdował się pod prawem zakonu, przymierza zakonu, w związku z tym wypełniał te przepisy, czego znajdujemy w Nowym Testamencie dowody. Chodził na przykład do Jerozolimy na święta, tak jak wszyscy Żydzi. Przestrzegał przykazań i dlatego mówi, że on przyszedł, aby co zrobić? Nie rozwiązywać to, tylko powiedzielibyśmy wykonać. Ale czy te dwie rzeczy, czyli wykonanie i spełnienie pewnych przepowiedni, to było wszystko? Być może moglibyśmy tak sądzić, gdyby Pan nie zaczął mówić dalej. I Pan dalej zaczął swoje nauczanie. Zaprawdę bowiem powiadam wam, aż przeminie niebo i ziemia, jedna jota albo kreska nie przeminie z zakonu, ażby się to wszystko stało. Kto by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i uczyłby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebieskim, a kto bykolwiek czynił i uczył, ten będzie wielkim nazwany w Królestwie Niebieskim. Albowiem powiadam wam, jeśli nie będzie obfitsza sprawiedliwość wasza niż nauczonych w piśmie i faryzeuszów, żadnym sposobem nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. Z reguły jest tak, że popularni nauczyciele głoszą naukę, która jest łatwa, lekka, do stosowania i przyjemna. Zauważcie, że ci, którzy porywają tłumy, mówią, że róbcie tak, jak jest wam wygodniej, jak wam jest lepiej, jak wam jest przyjemniej. Pan Jezus natomiast czyni coś całkiem przeciwnego. Nie obniża wymagań. Dzisiaj, jeżeli stawia się uczniom jakąś poprzeczkę i ona jest za wysoka, to co? To się robi ją? Obniża, żeby każdy mógł ją przejść. A Pan co mówi? Ja wam obniżę poprzeczkę, ponieważ do tej pory nikt zakonu nie mógł wykonać. Znaczy się, ten zakon jest za trudny. W związku z tym ja mówię, że mniej trzeba zrobić. Tak powiedział? Powiedział coś całkiem innego. Albowiem powiadam, jeżeli nie będzie obfitsza sprawiedliwość wasza niż nauczonych w piśmie i faryzeuszu, macie robić nie mniej niż oni uczą, tylko co? Więcej. Bardzo dziwne. Bo jeżeli nie można czegoś zrobić, jak ktoś poprzeczkę podwyższa, to co, łatwiej to jest zrobić? Czy mógł Pan Jezus liczyć, że tłumy pójdą za Nim i powiedzą, my chcemy więcej robić niż nauczeni w piśmie i faryzeusze? Mimo to Pan mówi, wasza sprawiedliwość ma być obfitsza. I nasz Pan zaczyna przytaczać przykłady. Słyszeliście, iż rzeczono starym, nie będziesz zabijał, a ktobykolwiek zabił, będzie winien sądu. A ja wam powiadam, iż każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, będzie winien sądu. Tak popatrzmy po sobie, porozglądajmy się i pomyślmy, czy w ostatnim czasie nie gniewałem się kiedyś na brata? Czy jest w nas ktoś taki, kto powie, ja nigdy w życiu na żadnego brata swojego ani siostry, co się nie gniewałem? Czy łatwo tak powiedzieć? A ktokolwiek rzekł bratu swemu racha, będzie winien rady, a ktokolwiek rzecze właśnie winien będzie ognia piekielnego. Pan Jezus powiedział coś, co każdy, który tam siedział tak jak my dzisiaj, gdy spojrzał po sobie, powiedział, no przecież tego to się wykonać nie da. A jeśli byś ofiarował dar twój na ołtarzu, a tam byś wspomniał, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a odejdź pierwej, się pojednaj z bratem, a potem przyszedłszy, ofiaruj dar swój. Zresztą powstaje pytanie. Pan Jezus powołał się na przepis prawa, na przepis przymierza. Prawa przymierza zakonu. Czy Pan Jezus go zmieniał? Czy Pan Jezus zmieniał ten przepis? Może tamten przepis był niedobry i Pan Jezus wprowadził lepszy. Niektórzy tak mówią, że tak rzeczywiście było, że przepisy zakonu nie były za dobre i Pan Jezus jakby zakończył czas ich obowiązywania. Czasami przytaczamy jeden z wersetów, który wydawałoby się, że o tym mówi. Jest to werset zapisany w liście do Galacjan, w trzecim rozdziale i werset 24, który mówi nam tak. A przecież zakon pedagogiem naszym był do Chrystusa, abyśmy z wiary usprawiedliwieni byli. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Powstaje, braterstwo, gdy zaczniemy się nad tym zastanawiać, pytanie o rolę, o znaczenie zakonu. Zakon, Tora, to duża część Biblii. Niektórzy chrześcijanie mówią, że mówi ona o dawnych czasach, opowiada pewną historię, która dla nas dzisiaj ma tylko znaczenie historyczne. Czym dla nas chrześcijan, jest zakon mojżeszowy? Dla Żydów ten zakon jest nadal żywy. Oni do dzisiaj go starają się przestrzegać. A czym zakon jest dzisiaj, teraz dla nas? Czy przywiązujemy do niego wagę i znaczenie? Ja myślę, braterstwo, że tak. My należymy do chrześcijan, którzy lubią czytać Torę, prawa zakonu i lubią z nich wyciągać lekcje. I dlatego też my bardzo często przytaczamy argument taki, który daje nam upoważnienie, żebyśmy się zakonem zajmowali. Jest to upoważnienie dane nam przez apostoła Pawła w liście do Hebrajczyków, Żydów, jak w innych Bibliach jest, w 10 rozdziale, a werset 1. Albowiem zakon, mając cień przyszłych dróg, a nie sam obraz rzeczy, jednakimiż ofiary, które na każdy rok ustawicznie ofiarują, nigdy nie może tych, którzy do niego przystępują, doskonałymi uczynić. Prawo, czyli zakon, jest cieniem przyszłych dóbr. Cieniem rzeczy przyszłych, jak mówi inne tłumaczenie. Czyli pokazuje poprzez swoje prawa i przepisy to, co ma być w przyszłości. My bardzo często, nasz ruch bardzo wiele tu ma zasług, zastanawiamy się, co prawo zakonu może nam powiedzieć, podpowiedzieć o przyszłości. Może nam powiedzieć o funkcjonowaniu Bożego planu. Badamy cienie przybytku, badamy obraz, który był przedstawiony na pustyni, który przedstawia pewne rzeczy dotyczące przyszłości, co do których mamy podstawy w Słowie Bożym. Patrzymy również na inne rzeczy, na zwyczaje, na ofiary, na porządek ofiarniczy, porządek liturgiczny, który przedstawia nam również inne, ważniejsze, prawdziwe ofiary, o czym również wspomina list do Hebrajczyków. Patrzymy również na święta żydowskie, szczególnie święto Paschy i widzimy w nim obraz przyszłych rzeczy. Jest to bardzo ważna część i rola, jaką miał spełnić zakon. Ale braterstwo, czy jest to jedyna rola? Tak się zacząłem zastanawiać. O tym wszystkim mówi dopiero apostoł Paweł. Nasz Pan, gdy staje na górze, nie mówi, popatrzcie na przybytek, on będzie coś przedstawiał, on będzie przedstawiał kapłana. On nic o tym nie mówi. Nasz Pan przytacza całkiem inne przepisy prawa zakonu. Nasz Pan mówi o prawach, które dotyczyły każdego człowieka, które dotyczyły jego codziennego, dziś byśmy powiedzieli, takiego świeckiego życia. Nawet ta ofiara, którą był zapewne zawieźć do świątyni, to mówi, zanim ją złożysz, to pomyśl, czy nie masz coś ze swoim bratem i nie składaj, póki się z nim nie pojednasz. Braterstwo, powstaje pytanie, czy te moralne nauki zakonu, na które powołuje się nasz Pan, czy nas dzisiaj obowiązują? Czy nasz Pan przekreślił naukę zakonu i rozwiązał zakon? Ja przeczytam braterstwu fragment z książki pytań dotyczący zakonu. Orzeczenie zniósł zakon może być łatwo źle zrozumiane. Na powyższe pytanie można zapatrywać się z różnych stron. W głównym znaczeniu tego słowa Jezus nigdy nie zniósł zakonu. Zakon jest zakonem, prawem Ojca. Zakon był nim jeszcze, zanim Jezus przyszedł. Jezus nie zniósł zakonu, ani też nigdy go nie zniesie. Jest to zakon Boży, w streszczeniu zsumowany następująco. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca i z całej duszy i myśli i siły, a bliźniego Twego jak siebie samego. Kiedy zakon będzie zniesiony? Nigdy. Nigdy. My każdodziennie uczymy się coraz więcej oceniać ten zakon. Jezus nie zniósł tego zakonu ani przy Jordanie, ani na Kalwarii, ani go też nigdy nie zniesie. Cóż wtedy należy rozumieć przez to wyrażenie? Na podstawie zakon, gdy ten był dany od Boga przez Mojżesza Izraelowi, uczynione było przymierze. I przymierze to było często nazwane zakonem, ponieważ było ono przymierzem zakonu. Jako wynik bliskiej łączności pomiędzy zakonem a przymierzem zakonu, słowo przymierze było niekiedy używane w zastosowaniu do zakonu. A słowo zakon używane było też niekiedy, obejmowało w sobie przymierze oparte na tymże zakonie. Jezus w pewnym sensie zniósł to przymierze, lecz w innym znaczeniu, według mego wyrozumienia. On nawet tego przymierza nie zniósł zupełnie, ponieważ Żydzi są wciąż jeszcze pod tym przymierzem zakonu i jako wynik tego ma spłynąć pewne błogosławieństwo. Żydzi teraz znajdują się pod potępiającą częścią przymierza. Jeżeli bracie, braterstwo chcecie, doczytajcie sobie tą myśl do końca. Ale autor pokazuje, że zakon, czyli prawo, to było prawo dane od Boga. Jako takie prawo ono nigdy się nie starzeje, nie kruszeje, nie murszeje. Ono zawsze jest aktualne. Prawa ludzkie, wiecie, że zmieniają się, co rok, co nawet częściej, było jakieś prawo, nie ma, jest inne, natomiast prawa Boże są stałe. Jakie mamy na to jeszcze dowody, że zakon obowiązywał już po śmierci naszego Pana? Pamiętacie, gdy apostołowie się spotkali właśnie w sprawie zakonu, pierwsze zebranie braci starszych apostołów i zboru jerozolimskiego, pierwszym tematem właśnie była sprawa zakonu. I w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale czytamy podsumowania w 24 wersecie. Ponieważ żeśmy słyszeli, że niektórzy przedszy do nas zatworzyli was słowy, wątląc dusze wasze, a mówiąc, że się musicie obrzezać i zakon zachowywać, któregośmy też nie poruczyli. Do pogan apostołowie piszą, że nie muszą przestrzegać zakonu. A czy bracia w Jerozolimie przestrzegali zakonu dalej? Czy apostołowie przestrzegali zakonu? W Dziejach Apostolskich, kilka rozdziałów dalej, w 21 rozdziale, czytamy następujące słowa. Czytamy o tym, jak apostoł Paweł przychodzi do Jerozolimy, jak bracia go przekonują, aby apostoł Paweł pokazał, że dalej przestrzega zakonu. Co oni usłyszywszy, chwalili Pana i rzekli mu: widzisz, bracie, jako jest wiele tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a ci wszyscy gorliwi są miłośnikami zakonu. Czyli dalej Żydzi zakonu, nawet bracia, zakonu przestrzegali. I Paweł wziął wtedy męże i sam będąc oczyszczony wszedł z nimi do kościoła. A był oczyszczony, bo wcześniej zobowiązał się, uczynił ślub Nazaretu. Został Nazarejczykiem, też wypełniając przepis prawa zakonu. Czyli apostoł Paweł, choć mówił poganom, że nie musicie przestrzegać, sam zakonu przestrzegał. A wreszcie w 25 rozdziale, a 8 wersecie mówi tak: gdyż on zdał sprawę o sobie, żem ani przeciwko zakonowi żydowskiemu, ani przeciwko kościołowi, ani przeciwko cesarzowi nie zgrzeszył. Sam mówi, że nie zgrzeszyłem przeciwko zakonowi. Czyli mówi, że dalej zakon wypełniał. A przecież uczył braci z pogan, że nie trzeba już, oni nie muszą zakonu wypełniać. Widocznie w prawie zakonu było coś takiego, co skłaniało apostołów, chociaż już uwierzyli w Chrystusa, skłaniało do tego, że dalej, chociaż wiedzieli, że to już nie jest wymagana rzecz do zbawienia, dalej przestrzegali praw zakonu, których się zrodzili, w których się wychowali. Widocznie uważali, że one są im potrzebne. Ale na pogan już tego obowiązku nie nakładali. Czyli my, poganie, nie mamy obowiązku, w związku z tym Słowo Boże jasno nas uczy, że nie mamy obowiązku przestrzegać tych praw. Czyż jednak zakon do czegoś nam jeszcze nie jest potrzebny? Czy tylko zakon ma stanowić dla nas podstawę do rozważań figur, cieni dotyczących przeszłości? Ja myślę, braterstwo, gdy spojrzymy na to, co mówi nasz Pan, zobaczymy, że zakon jest również dla nas źródłem wiedzy dotyczącej codziennego życia. Jest również dla nas, chrześcijan, źródłem wiedzy o moralności, o prawie, o zamiarach, intencjach Boga. Przez co dzisiaj mamy skomplikowany system prawny i dzisiaj wielu ludzi nie wie, jak interpretować dany przepis. Czy ten przepis to znaczy, że trzeba zrobić coś tak, czy inaczej? Bardzo często weszliśmy teraz do Europy Zjednoczonej i zaczyna nas obowiązywać prawo europejskie i bardzo często padają pytania, jak dany przepis należy stosować. Ja spotkałem się z różnymi interpretacjami do zapytania do Komisji Europejskiej i spotkałem taką ciekawą odpowiedź. Odpowiada Komisja Europejska na interpretację pewnej dyrektywy europejskiej. Ten przepis należy rozumieć tak, bo zamiarem ustawodawcy wydającego dyrektywę było. Co zaciekawiło mnie, jak ja, zwykły obywatel, mam wiedzieć, co było zamiarem tego, który to prawo wprowadzał. A ktoś mi odpowiada, tak masz robić, bo ten, który ustanawiał prawo, to miał taki zamiar. Czyli, bratostwo, prawo, czasami, trzeba, żeby zrozumieć prawo, trzeba zrozumieć zamiar tego, który to prawo ustanawia. Bratostwo, zauważyłem, że nasz Pan zrobił dokładnie właśnie to. W kazaniu na górze powiedział, jaki był zamiar jego ojca, gdy ustanawiał prawo zakonu. Pan Jezus nie zmieniał tego prawa, tylko powiedział, co było zamiarem ojca, gdy ustanawiał to prawo. On go pokazał poprzez jego wykonanie. Pan Jezus i komentarz pokazał, co było zamiarem ojca. Zobaczcie, braterstwo, że gdy czytamy dalej, to właśnie tak można rozumieć to, co Pan Jezus mówił na górze. Zasię rzeczono, kto bykolwiek opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodny. I co Pan Jezus powiedział? A ja wam mówię, to w ogóle nie trzeba tak robić, w ogóle nie trzeba się tym zajmować, tylko można sobie, tak powiedział? Nie. A ja wam powiadam, kto bykolwiek opuścił żonę swoją oprócz przyczyny cudzołóstwa, przywodzi ją w cudzołóstwo, a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży. Pan Jezus czy ułatwił Żydom wykonanie tego prawa? Znowu utrudnił. A w innym miejscu jak to argumentuje? W innym miejscu argumentuje, że ten przepis odnośnie tego, że można żonę opuścić, to był dany dlaczego? Dla słabości. Ale mówi, ale wcześniej tak, co? Nie było, bo wcześniej było jak? Że człowiek i jego żona stali się jednym ciałem. Czyli pokazuje, że zamiarem Boga jest, żeby człowiek, czyli niewiasta i mężczyzna byli razem. Ale w prawie zakon dopuszczona była możliwość, że można się było rozwieść. Ale mówi Pan, że dlaczego to było dane? Dla waszych słabości. Ale ja sobie postawiłem pytanie, czy Pan Bóg, dając w zakonie możliwość opuszczenia żony, pokazał, jaki jest jego prawdziwy zamiar? Czy w zakonie możemy odczytać prawdziwy zamiar Boga dotyczący? Czy dopiero Pan Jezus w tym, co powiedział, zmienił zakon i go zaostrzył? Czy w zakonie, braterstwo, są jakieś wskazania, że żony nie należy opuszczać? Albo nie można? Braterstwo, są. Zakon był dany dla społeczności całego Izraela. Dla ludzi bardzo dobrych, ale dla ludzi złych. Dla ludzi lepszych i dla ludzi gorszych. Wszyscy go musieli przestrzegać. Ale Pan Bóg powiedział i wiedział, że wszyscy ludzie nie są święci. Ale pokazał im, jaki jest wzór. Jak należy postępować, aby być świętym. Pokazał, możecie się rozwodzić, ale jak chcecie być świętymi, to Kto był święty? No ale wcześniej, w zakonie. Kto był święty?
No nie, jeszcze.
Kto jeszcze? Kto wśród ludzi? Czy byli wśród ludzi święci? Nie, kapłani byli święci. Wzór świętości dla ludzi pokazywali kapłani. I w trzeciej księdze Mojżeszowej, w 21 rozdziale, Pan Bóg również w prawie zakonu daje przepisy dotyczące kapłanów. Wreszcie, co ciekawe, te przepisy były jakie? Dla kapłanów, czyli dla ludzi, którzy wysoko byli postanowieni. Lżejsze czy cięższe? Dzisiaj jest tak, jak poseł jedzie szybko samochodem, jak go złapią, to co, płaci karę? Nie, no bo on jest ważniejszy. Jak jakiś wysoki urzędnik coś, no to on jest ważniejszy, może go prawo nie obowiązywać. Natomiast w zakonie było inaczej, braterstwo. Czym ktoś był ważniejszy, to miał gorzej, miał trudniej, miał ostrzejsze przepisy. I jak ktoś był kapłanem, w 21 rozdziale, to pisze tak, kapłan mógł pojąć tylko pannę i nie mógł pojąć niewiasty odrzuconej od męża, nie będzie jej pojmować, bo święty jest każdy z nich Bogu swemu. Czyli kapłan, żeby zachować zasadę świętości, nie mógł pojąć za żonę kobiety, która była rozwiedziona. Czyli jakby Pan Bóg pokazywał, że jak to zrobi, to nie będzie jaki? Święty. Nie będzie święty. Straci świętość. Ciekawa rzecz była, braterstwo również dalej pisze, że nawet najwyższy kapłan, to jeszcze miał zasadę świętości podniesioną, że najwyższy kapłan to nie mógł nawet wdowy poślubić. Czyli znowu jakby, czym wyższy poziom świętości, to tym ostrzejsze prawa. A nasz Pan powiedział, jak wy chcecie być moimi naśladowcami, to patrzcie nie na zwykłe zasady, ale na te zasady, które dotyczą kogo? Świętych. Wy macie być wyższy od faryzeusza, wy macie być święci. Pan Bóg powiedział, bądźcie świętymi, jako ja jestem święty. Czyli zobaczcie, braterstwo, że w zakonie również były te zasady świętości pokazane, które było celem Boga, ale one nie były dla wszystkich, tylko dla tych, którzy byli świętymi. Ale to prawo, które mówi Pan Jezus, które to dotyczyło również kapłanów. Żydzi o nim wiedzieli. A Pan Jezus mówi, ale teraz je musicie co? Stosować. Dalej ciekawa sprawa jest w odniesieniu do nieprzyjaciół. Czytamy w Ewangelii Mateusza, Pan mówi coś o nieprzyjacielach. Słyszeliście, iż rzeczono, będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego. Czy, braterstwo, to jest cytat? Czy to jest cytat? Proszę. Czy to jest cytat z prawa? To jest tak prawdopodobnie Pan Jezus nie mówi, czytaliście, że napisano, jakby tak powiedział, to znaczyłoby to, że to było w prawie. Pan Jezus, słyszeliście, że rzeczono, czyli tak musieli Żydzi mówić, tak zinterpretowali prawo, bo prawo mówiło tak. W trzeciej księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, a 18 werset, czytamy przeczytajmy od 17. Nie będziesz nienawidził brata twego w sercu twoim, jawnie strofować będziesz bliźniego twego, a nie ścierpisz przy nim grzechu. Nie mści się i nie chowaj gniewu przeciwko synom ludu twego, ale miłuj bliźniego twego jak siebie samego, jam Pan. Pan Bóg mówił, że bliźniego należało miłować. A Pan Jezus cytuje powszechnie obowiązującą wówczas maksymę: słyszeliście, że rzeczono, będziesz miłował bliźniego twego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela twego. Tak nauczali. A co zakon mówił o nieprzyjacielach? Czy zakon mówił, że nieprzyjaciela należy nienawidzić? Czy tak uczył zakon Boży? Zresztą zakon Boży nigdy tak nie uczył, że należy nienawidzić nieprzyjaciela. Nawet w tym wersecie było, że jeżeli masz coś przeciwko bratu, to on jest już twoim bratem, to czasami nie mówił, jeżeli masz przeciwko bratu, który stał się twoim nieprzyjacielem, to co? Nie, to dalej był brat. Ale czy jest coś mowa o nieprzyjacielach w zakonie? No jest, braterstwo. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale jest napisane tego takie prawo, które dotyczyło nieprzyjaciela. 3 i 4 werset. Gdybyś natrafił wołu nieprzyjaciela twego albo osła jego błądzącego, zwrócisz, a dowiedziesz go do niego. Byś zobaczył, że nieprzyjacielowi twojemu wół albo osioł zabłądził, to nie będziesz się cieszył, dobrze mu tak, bo był moim nieprzyjacielem, przeciwko mnie występował, to dobrze mu się stało. Pan Bóg sprawiedliwie o nim pomyślał. Nie. To weźmiesz tego wołu i co? I do niego mu zaprowadzisz. I może nie w zakonie, ale w przypowieściach, w 25 rozdziale, czyli też w Starym Testamencie, a 22 werset jest taka zasada, którą apostoł Paweł również w liście do Rzymian w 12 rozdziale i 20 zacytował, właśnie o nieprzyjaciela. 25 rozdział i 22 werset. Bo węgle, jeśli by wtedy łaknął ten, co cię nienawidzi, nakarm go chlebem, a jeśli by pragnął, daj mu się napić wody, bo węgle rozpalone zgromadzisz na głowę jego, a Pan ci to nagrodzi. Czyli co nieprzyjacielom należało zrobić? Jak był głodny, to należało go co zrobić? Nienawidzić? Nakarmić. A jak był spragniony, to należało go napoić. I jeszcze jedna jest zasada w 5 Księdze Mojżeszowej dotycząca nieprzyjaciół, ale bynajmniej nie ma tam mowy o nienawiści. W 23 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej są zapisane słowa, gdy Żydzi, jest mowa o ich nieprzyjacielach, gdy jest mowa, że oni sprzeciwiali się Panu Bogu i sprzeciwiali się Żydom, to Pan Bóg powiedział tylko tak: nie będziesz się starał o ich szczęście. Pan Bóg jakby powiedział nie, że ich nie będziesz nienawidził, ale nie masz obowiązku starać się o ich szczęście. Ciekawy przepis. Nie będziesz im przeszkadzał, nie będziesz im dokuczał, nie będziesz im coś złego robił, ale co? Nie masz obowiązku starać się o ich szczęście, o ich powodzenie. Niektórzy dzisiaj narodowi żydowskiemu zarzucają, że ma obowiązek starać się o szczęście swoich nieprzyjaciół. Że jak ktoś im rakiety posyła na nich, to oni mają obowiązek mu dostarczać wodę, wyżywienie i jeszcze może tą amunicję do strzelania. Nie, prawo Boże takiego obowiązku nie nakłada. A Pan Jezus, jak powiedział dalej, że jeżeli są nieprzyjaciele, to Pan Jezus dał regułę, jak należy postępować. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjacioły wasze, błogosławcie tym, którzy wam prześladują, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was, abyście byli synami Ojca waszego. Pan Jezus mówi, że nieprzyjaciół nie należy nienawidzić. I Pan Jezus też dał, pamiętacie, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Pamiętacie tą przypowieść? I dlaczego ją dał? Bo chciał zinterpretować to przykazanie. Będziesz miłował bliźniego swego. I powiedział, a kto jest twoim bliźnim? I kto się okazał bliźnim? bliźnim się okazał właśnie nieprzyjaciel Samarytanin. W związku z tym widzimy, że Pan Jezus nie zmienia zakonu. Pan Jezus tylko pokazuje, jak należy zakon interpretować, jak należy zakon rozumieć i co chciał osiągnąć wielki ustawodawca, gdy dawał zakon. Chcę pokazać, że prawa zakonu, że te przepisy, które mieli Żydzi, miały im pokazać, czego od nich oczekuje Pan Bóg. Ale nie miało to polegać na literalnym, bezmyślnym stosowaniu tych przepisów i regułek, ale miało polegać na tym, że oni mieli na podstawie tych przepisów dochodzić, jaka jest istota Pana Boga, czego chce Pan Bóg. Jak spojrzymy w te przepisy, widzimy, że Pan Bóg chce miłości bliźniego, ale nie chce nienawiści nieprzyjaciela. I nasz Pan mówi, miłujcie nieprzyjacioły wasze, módlcie się za nimi, to oni staną się waszymi przyjaciółmi. O to, żeby stali się waszymi przyjaciółmi. Zauważmy, braterstwo, że Pan Jezus pokazuje nam głębię przepisów zakonu. Gdy zaczniemy czytać dalej Jego mowę, widzimy, że pokazuje nam to, co Bóg, jaki Bóg miał zamiar względem człowieka. I my, chrześcijanie, patrząc na te, dzisiaj na te prawa, widzimy, jak one są wspaniałe. Jeżeli ktoś z was chciałby przeczytać taki krótki komentarz, krótkie streszczenie zawartości zakonu, jeżeli nigdy w niego nie wnikał, polecam fragment książki pod tytułem Boski Plan Wieków, rozdział Boskie Objawienie i podrozdział Księgi Mojżeszowej i ogłoszone w nich prawa, który pokazuje, jak piękne i wspaniałe były to prawa. Przejrzyjmy się systemowi praw zawartych w tych pismach. Na pewno nie miały one równe sobie w owych czasach, od tamtych czasów do XX wieku. Prawa obecnego wieku są wzorowane na zasadach przedstawionych w prawie mojżeszowym i opracowane z reguły przez ludzi uznających prawo mojżeszowe jako pochodzące od Boga. I dalej autor opisuje, jak wspaniałe, przewidujące i szlachetne były to prawa. I dziś, do dzisiaj stanowią one natchnienie ludzi tworzących różne kodeksy, różne przepisy prawa. Dzisiejszy system socjalny, pomocy społecznej właśnie oparty jest na przepisach prawa zakonu. Tam właśnie Pan Bóg przewidział, że będą ludzie biedni i że należy im pomagać. Pan Bóg również przewidział różne inne rzeczy, które dzisiaj dopiero po wielu latach ludzie zauważają. Zacytuję wam, braterstwo, jeden z takich niepozornych przepisów. W V Księdze Mojżeszowej w 23 rozdziale jest opisana sytuacja, opisane są prawa stosowane w czasie wojny. Czyli dziś by powiedzieli prawa stanu wojennego albo prawa prowadzenia wojny. Dzisiaj mamy odpowiednie konwencje, które przewidują, jak należy się zachowywać, ale w tych prawach, te prawa są bardzo ciekawe. Przytoczę wam jeden taki przepis. Gdy naród izraelski wyruszał na wojnę, to tak było w zwyczaju, że rozkładali obóz. Czyli wojsko rozkładało obóz, w którym mieszkali. Ten obóz był nie na ich terenie, tylko na terenie, dziś byśmy powiedzieli, wroga. Jak normalnie wojsko wkracza na teren wroga, no to taka zasada, że co się można zniszczyć, to trzeba zniszczyć. Prawo mówiło Żydom, że nie mogli drzew owocowych ścinać. Jeżeli poszli na teren wroga, nie wolno było ścinać drzew owocowych. Jeżeli chcieli zrobić jakieś tam maszyny obrężnicze, czy jakieś inne coś do palenia, to nie można było drzewa owocowego, tylko można inne było ścinać. Bo drzewo owocowe ma ci służyć za pokarm. Nieważne, że to było drzewo nieprzyjaciela, nie mogłeś go ściąć. Ale jeszcze inne ciekawe było prawo. Gdy rozbili obóz, no, człowiek ma potrzeby fizjologiczne. Gdy wychodził za potrzebą, to jest słynne prawo, o które braterstwo, znając tłumaczenia stare, znacie prawo o prawo rydlika. Że brał za sobą rydlik, czyli łopatkę, wykopywał dołek, wyszedł i co miał co zrobić? No dzisiaj powiedzieliśmy bardzo higieniczne, żeby zachować higienę. Ale braterstwo, jak przeczytacie, to dotyczyło to ziemi nieprzyjaciela. To było nie w ich ziemi, żeby ich ziemi świętej nie zanieczyścić. To ziemi nieprzyjaciela. A braterstwo, a najciekawsze z tego wszystkiego, z tego prawa, to jest argumentacja, dlaczego tak należało robić. Przecież mógł Pan Bóg powiedzieć, tak należało robić, dlatego żeby przepisy higieniczne zachować. Ale uzasadnienie tego prawa jest całkiem inne. I będziesz miał rydlik między naczyniem swoim, a gdybyś chciał usiąść dla potrzeby, wykopiesz nim dołek, a obrócisz się, zagrzebiesz plugastwo twoje. Albowiem Pan Bóg twój chodzi w pośrodku obozu twego, aby cię wyrwał i poddał ci nieprzyjaciołe twoje. Przetoż niech będzie obóz twój święty, aby nie widział przy tobie sprośności jakiej, dla której by się odwrócił od ciebie. Pan Bóg powiedział, obóz ma być święty. I nie ma być czegoś takiego, ale przecież to było nie w obozie, tylko poza obozem. A mimo tego Pan Bóg nakazywał taki porządek. Zobaczcie, braterstwo, jak szczegółowe to były prawa. No dzisiaj nie wiem, czy żołnierze mają takie przykazania, jak nie wiem, ja nie byłem w wojsku, ale wy byliście. Czy ktoś słyszał taki przepis, żeby w razie wojny w ziemi nieprzyjacielskiej nie zostawiać niczego po... Pan Bóg i o takiej drobnej rzeczy pomyślał. Ale czego nas to dzisiaj może nauczyć? Myślę, że my dzisiaj również powinniśmy pewne zasady Boże zachowywać. To nas nie tylko uczy, że jak pójdziemy na wojnę, ale również i codziennie powinniśmy szanować. To prawo mówiło, że należy szanować świętość obozu. Należy szanować to, co Pan Bóg stworzył. Nie niszczyć tego, nie zanieczyszczać. I kolejne znowu ciekawe prawo, dziś myśmy powiedzieli z dziedziny ekologii. Pan Bóg mówił, jak zobaczysz gniazdo z młodymi, to czy możesz je wziąć? Nie. Możesz wziąć pisklęta, ale matkę musisz co? Zachować. A dlaczego? No żeby ona znowu mogła mieć następne pisklęta, żeby były nam na pożytek. Bo Pan Bóg to wszystko stworzył dla nas, ale powiedział nam, że z tego wszystkiego, które stworzył, to musimy my ludzie umiejętnie jak korzystać. Zobaczcie, braterstwo, te prawa zakonu mają nas ludzi uczyć umiejętnego korzystania z dzieła Bożego. I zobaczcie, że dotyczą one zarówno takich zwykłych cielesnych czynności, jak i relacji między nami, relacji między kobietą, mężem i żoną, relacji między naszymi bliźnimi, naszymi przyjaciółmi, ale relacji również między naszymi wrogami. I braterstwo, brat Krawczyk zawsze na kursach nam dawał taką zasadę. Jeżeli dzisiaj macie jakiś problem, bo mamy wiele problemów i nie wiecie jak postąpić, to jak macie postąpić? Żeby nie popełnić błędu, to jak trzeba postąpić? Brat Krawczyk mówił tak, no ale popatrzcie sobie, jakby w takiej sytuacji postąpił Pan Jezus. Jakby On postąpił, pomyślcie i postąpcie tak samo. A ja wam, braterstwo, postawię pytanie. Gdy czytamy te słowa, przyszedłem nie zakon rozwiązać, ale zakon wypełnić. To jak Pan Jezus miałby postąpić, nie możemy Go w tej chwili zapytać. Ale co? Możemy przeczytać, co pisze w zakonie. I zobaczyć, co Pan Bóg chciał osiągnąć, dając te przepisy zakonu i spróbować znaleźć odniesienie do naszej dzisiejszej sytuacji. Państwo, dzisiaj, no może już w niewielu wsiach woły i krowy są. To nie zawsze tego wołu możemy odprowadzić. Ale przecież nasi nieprzyjaciele gubią różne inne rzeczy. Może czasami trudno jest nieprzyjaciela głodnego nakarmić, ale czasem pomóc mu też W jaki sposób?
Można.
Zobaczcie, braterstwo, że te zasady stworzone w zakonie mojżeszowym, chociaż dotyczyły różnych innych rzeczy, one wszystkie dzisiaj mogą znaleźć przełożenie na współczesne czasy. Te zasady, których my nie musimy dziś przestrzegać, one pokazują nam czasami, czego od człowieka chce Pan Bóg. Bo przepisy, które dam Pan Bóg, nie są po to, aby i nie były dane po to, aby Żydom dokuczyć, aby oni mieli trudno, aby oni mieli kłopot i musieli się nad tym nawiedzić. Nie. Pan Bóg dał im dlatego te przepisy, żeby te przepisy im pomagały. Braterstwo, i tak prawdę mówiąc, to temu narodowi te przepisy pomogły. A wiecie, jaki mamy tego dowód? Mamy jeden dowód, że do dzisiaj są. I chociaż to był bardzo maleńki naród i przez wielu prześladowany, to dzięki temu, że przestrzegał tych przepisów, zobaczcie, dotrwali do naszych czasów. Myślę, że przepisy Pana Boga, chociaż nawet ktoś je będzie stosował, nie myśląc o nich, zawsze mu pomagają. Ale myślę, że my, od nas, Pan Jezus wymaga coś więcej. Nie tylko, żeby stosować się do litery, ale do czego? Do ducha prawa. Patrząc, co znaczy wypełnienie prawa. Patrząc, czego chce Pan Bóg od nas. Co Pan Bóg chciał osiągnąć, dając dane prawo. Bo prawa Boże są niezmienne. I my, ludzie, możemy z praw Bożych odczytać nie tylko zamiary Boga, ale to również, jakim jest Pan Bóg. Że Pan Bóg jest tym, który kocha ludzi, że Pan Bóg chce ich dobra i daje swoje prawa, aby nam, ludziom, pomóc. A my, ludzie, powinniśmy potrafić umieć czytać te prawa i stosować. Przyszedłem nie rozwiązać zakon, ale wypełnić. Patrzmy na to, jak nasz Pan wypełniał zakon i próbujmy go w tym naśladować. On dał nam tu kilka przykładów, jak należy rozumieć te prawa. Ale myślę, że jest to dla nas przykład, dla nas, którzy chcą iść Jego śladem, jak należy się zachowywać, jak należy patrzeć na to prawa i jak należy je interpretować. Spróbujmy szukać pomocy w prawie Mojżesza, w prawie zakonu, które może być czasami dla nas wskazówką w różnych ciężkich, trudnych sytuacjach i trudnym i skomplikowanym dzisiejszym życiu. Ale gdy spojrzymy na nasze życie i jego problemy, to zobaczycie, że one są takie same jak kiedyś. Różni się tylko waluta, nie ma dzisiaj dolarów i złotówek, tylko są, tam były denary, nie ma krów, wołów i owiec, tylko są samochody, telewizory i inne rzeczy, ale bliźni zostali tacy sami, nieprzyjaciele także, rodziny takie same i zostały te same problemy. Spróbujmy, żeby Pan Bóg pomagał nam przez swoje sprawa. Spróbujmy iść śladami naszego Pana, spróbujmy tak jak On wypełniać wieczne prawo Boże. Amen.